Jak przejść od zera do bohatera?
Za rubieżą to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się za rubieżą. Zapraszam, Miłosz Szymański.
Moi drodzy, na wstępie chciałbym najserdeczniej podziękować moim nowym patronom, którymi są Lilianna, Sławek, Karolina, Amelia, Maria, Kamil, Kuryllo oraz Piotr, który wjechał z taczką złota. Najserdeczniej wszystkim dziękuję, a wszystkich tych, którzy chcieliby wesprzeć moją twórczość, zapraszam na patronite.pl/Miłosz Szymański. No i moi drodzy, zapraszam Was do odcinka 191. Historia Mongołów, część 7. Jak Timur przeszedł od zera do bohatera. Zajawiałem Wam w poprzednim odcinku, że Timur jest, jak to się ładnie mówi po polsku, figure larger than life, albo jak to woli, człowiekiem, który wymyka się takim standardowym ocenom. Timur dokonał niesamowitych rzeczy, tym bardziej, że zaczynał tak naprawdę od zera. Nie dość, że Timur sam w sobie zdobył wielką władzę, zbudował własne potężne państwo, będąc człowiekiem, który absolutnie nie liczył żadnego wielkiego tronu ani takiej rzeczy, ale także zmienił bieg historii i to nie tylko swojego kraju, nie tylko krajów sąsiednich, ale tak naprawdę całego świata. Dlatego tym bardziej zapraszam Was do podróży przez życie człowieka, który nie tylko zmienił historię świata, ale także przede wszystkim jest narodowym bohaterem Uzbekistanu. Jak zaczynałem w poprzednim odcinku, Timur urodził się w ówczesnym mieście Kesh, a właściwie w okolicach Kesh, które dzisiaj znaleźć możecie na mapie jako Szachrizbaz w północno-zachodnim Uzbekistanie. Postać Timura jest fascynująca przede wszystkim dlatego, że nie pochodził on z rodu Chingizhana. Pochodził on jak najbardziej z szlacheckiego, mongolskiego rodu, który był spokrewniony z rodem Chingizhana poprzez wspólnego przodka, więc nie był on bezpośrednim następcą Chingizhana, co jednakowoż mu nie przeszkodziło w zrobieniu wielkiej kariery, ale warto to zaznaczyć, że w owym czasie było tak, że władzę zdobywali kolejni potomkowie Chingizhana w poszczególnych państwach, poszczególnych hanatach, które powstały wskutek stopniowego procesu podziału, można powiedzieć rozpadu Imperium Mongolskiego. Timur urodził się w 1336 roku. Przyjmuje się datę 9 kwietnia, aczkolwiek różne źródła podają, że mógł się urodzić parę lat wcześniej. No ale ten 1336 rok jest przyjmowany jako najbardziej prawdopodobna data jego urodzin. Warto tutaj przejść do imienia, bo to jest coś, z czym jest bardzo wiele problemów, ponieważ znany jest on jako Tamerlan, aczkolwiek imię jego brzmiało Timur. Timur, co znaczy zresztą w języku czagatajskim, a o języku czagatajskim mówiłem w poprzednim odcinku, w języku czagatajskim Timur znaczy żelazo, które miało być dobrą wróżbą dla niego jako człowieka, który będzie miał charakter twardy, zdecydowany itd. Okazało się ono być niezwykle trafne, gdyż taki właśnie charakter miał Timur, kiedy dorósł. Natomiast Tamerlan jako samo w sobie wzięło się od jego przydomka. W języku polskim znany jest jako Timur Chromy. Chromy jest to słowo staropolskie oznaczającego człowieka, który chromieje, a więc po prostu kuleje, mówiąc w języku współczesnym polskim. Tamerlan pochodzi właśnie od Timur the Lame, z angielskiego lame po angielsku znaczy kulawy właśnie. Potem, żeby łatwiej to było wymawiać, Anglikom zmienili sobie na to z Timur the Lame na Timur Lane, Tamerlan, tak to mniej więcej przeszło. W każdym razie imię jego faktycznie było Timur, nie Tamerlan, mimo że jako Tamerlan go tutaj znamy. Timur zdobył swój przydomek dlatego, że będąc młodym człowiekiem był ranny w bitwie, stracił w tej bitwie dwa palce, ale także był ciężko ranny w nogę, wskutek czego przez resztę życia kulał. co jest niezmiernie ważne, ponieważ Mongołowie cenili sobie przede wszystkim z silnych, prawdziwych, zdrowych mężczyzn, taki typ macho, można powiedzieć, a on kulał, a mimo to zdobył potężną władzę. I to dlaczego i jak ją zdobył, jest tym wszystkim moim zdaniem najciekawsze. Jak już mówiłem, Timur rodzi się w 1336 roku w szlacheckim rodzie, ale nie żadnym znacznym. Ma on trochę ziemi, ma on trochę bydła, ma on trochę ludzi pod sobą, ale nie jest absolutnie dziedzicem żadnego większego obszaru. Nie jest on absolutnie potomkiem arystokratycznego rodu, który może predestynować do tego, żeby przejmować władzę. No i teraz przejdźmy do tego, jak on jednakowoż tę władzę przejął. W swojej młodości, jak na każdego Mongoła przystało, uczył się on jazdy na koniu, od kiedy tak naprawdę był w stanie chodzić, ale także strzelania z łuku kompozytowego. Łuk kompozytowy, mongolski łuk kompozytowy, charakteryzował się tym, że był niewielkich rozmiarów, tak żeby dało się go wygodnie używać, siedząc na koniu, a zbudowany on był z warstw, z listewek drewnianych, ale także z kości zwierzęcej. Wszystko to, jego konstrukcja, kształt i ułożenie tych elementów powodowało, że miał on bardzo dużą siłę, z jaką wystrzeliwał strzały, a więc mając łuk, który jest fizycznie dosyć krótki, można było osiągać efekt podobny, zbliżony w pewnym sensie do dużego łuku, no bo generalnie moc, z jaką wystrzeliwana jest strzała z łuku, zależy przede wszystkim od jego rozmiaru i tego, jak mocno on będzie naciągnięty, bo im większy jest łuk, tym mocniej może napiąć cięciwę. Natomiast mongolskie łuki kompozytowe, zachowując niewielki rozmiar, osiągały właśnie wyniki tych dużych łuków, więc były niezwykle ważnym wynalazkiem. I powodowały, że Mongołowie mogli skutecznie razić z tych małych łuków ludzi, którzy na przykład nosili zbroję. Więc młody Timur jak najbardziej uczy się tego łuku, no bo to jest podstawowa umiejętność dla każdego, który chce być mongolskim wojownikiem. Warto jednakowo zaznaczyć, że w tym Fyrtlu, gdzie wychowywał się Timur, a więc na terenach dzisiejszego Uzbekistanu, Mongołowie byli bardzo mocno sturczeni, ale nie sturczeni w sensie, nie byli oni Turkami w dzisiejszym znaczeniu tego słowa, ale sturczeni w sensie takim, że przyjmowali oni część kultury, zachowań, a także pewne zaczerpnięcie z języka ludów turkijskich, które funkcjonują w centralnej Azji, takich na przykład jak dzisiejsi Uzbecy, aczkolwiek wtedy w XIV wieku tak Uzbeków jako takich nie było oczywiście. W każdym razie młody Timur uczy się walki, uczy się jazdy na koniu i bardzo szybko wykorzystuje te umiejętności do tego, żeby zajmować się bandyterką. Timur najzwyczajniej w świecie ma grupę ludzi ze sobą, przy użyciu których, przy pomocy których napadał on na innych pasterzy, napadał on na karawany handlowe, przypomnijmy, przecież Uzbekistan jest na samym środku jedwabnego szlaku, w związku z powyższym zawsze tam byli jacyś kupcy, albo też jacyś pasterze, którzy wypasali swoje stado w okolicach rzeki Oksus, dzisiaj znanej jako Amudaria, która to stanowi granicę, z grubsza rzecz biorąc, między Uzbekistanem a Turkmenistanem dzisiejszym. I zawsze tam było kogo napadać i on dokładnie tym się zajmował. I na tym zdobył całkiem spore bogactwo, bo napadając na pasterzy, sprzedając ich bydło na targach, można było zarobić całkiem sporo pieniędzy, gdyż na tych bezkresnych stepach centralnej Azji rolnictwo jest dość trudne i ograniczone tak naprawdę tylko i wyłącznie do okolic wielkich rzek, czyli Amudarii czy Syrdarii. Natomiast generalnie ludzie wtedy żyli z pasterstwa i to bydło stanowiło o bogactwie konkretnych ludzi. I to właśnie w trakcie jednej z takich eskapad został on postrzelony, strzałą oczywiście, i wskutek tego przez resztę życia kulał. I w trakcie swoich imprez bandyckich wpadł on w oko Amirowi Kazaganowi, który to był de facto rządzący Imperium Czagatajskim. Oczywiście Imperium Czagatajskie miało w tym czasie, znaczy Imperium Ulus Czagatajski miał w tym czasie swojego własnego hana, ale oczywiście wpływem on miał niewielkie, a jedynym jego zaletą było to, że pochodził on od Chingis Hana. Więc de facto władza znajdowała się w rękach Amira Kazgana. Tu ważne, Amir oznacza, czy emir, jak to woli, to był tytuł honorowy, oznaczał plus minus, powiedzmy, generała, dowódcę wojskowego. I to był gościu, który montował sobie jak największą ekipę po to, żeby przejąć władzę w, no, nazwijmy Imperium Czagatajskim, mimo tego, że sam pochodzenia od Chingizhana nie miał, a w związku z powyższym jego roszczenie do tronu było dosyć słabe, ale stwierdził on, że przejmie władzę siłą. I do tego właśnie potrzebował takich ludzi jak Timur, którzy znają się na robocie, którzy się nie boją wojaczki i którzy są w stanie pomóc mu wejść na tron. Nim mu się jednak ta sztuka udała, to zmarł w 1358 roku, niemniej jednak dzięki niemu Timur zdobył pewną sławę jako dowódca, który jest zdolny, który jest inteligentny, gdyż Timur charakteryzował się tym, że mówił mało, a myślał dużo i miał on niesamowitą charyzmę, która powodowała, że ludzie widzieli tego kulejącego gościa, który no nie wyglądał w ten sposób jako przykład super mega wojownika, ale biła od niego pewna mądrość i biła od niego pewna charyzma, która powodowała, że mimo, że nie był wielkim dwumetrowym napakowanym kolesiem, który rozwali każdego w walce jeden na jednego, to jednak wzbudzał on respekt, który powodował, że ludzie szli za nim, że go słuchali. I tacy właśnie ludzie są potrzebni, tacy właśnie ludzie są cenni. Temu wszystkiemu oczywiście sprzyjało to, że kolejni hanowie czagatajscy byli coraz słabsi, coraz mniej znaczący, chociażby dlatego, że panowali bardzo krótko, że byli ludźmi, którzy nie zdążyli się nauczyć roboty, bo umierali, bo popadali w alkoholizm i tak dalej. Było tak akurat się złożyło, że przypadkiem cała seria hanów czagatajskich to byli ludzie, którzy się do roboty nie nadawali. Co spowodowało, że władza centralna z każdym kolejnym władcą słabła. Że władca formalny han miał coraz mniej wpływu i coraz bardziej zależał od lokalnych możnowładców, którzy to byli nie tyle podporą jego władzy, co byli coraz bardziej udzielnymi księciami, coś w stylu jak się działo w Rzeczypospolitej za czasów anarchii magnackiej, można powiedzieć, czyli w XVII czy XVIII wieku szczególnie, kiedy każdy magnat kontrolujący fragment Rzeczypospolitej miał coraz więcej do powiedzenia na swoim terytorium, a władca centralny musiał ich prosić tak naprawdę o to, żeby mu go pomogli w tej czy innej kampanii albo w tym czy innym projekcie politycznym. I kiedy doszło do sytuacji, w której Amir Kazagan umiera, a właściwie ginie, bo on został zamordowany w bitwie, to zrodziła się konieczność tego, żeby znaleźć nowego, lokalnego władcę. Timur był jednak zbyt mądry, żeby pchać się sama na stanowisko. Timur postanowił być tym, który będzie mediować, który będzie rozgrywać możnowładców między sobą po to, żeby samemu nabrać więcej wpływów, ponieważ wiedział on doskonale, że zarówno władza centralna jest dosyć mocno osłabiona, jak i władza poszczególnych możnowładców także zależy od ich, nazwijmy to, lenników. W związku z powyższym nie tyle istotnym jest zdobycie formalnego stanowiska, co zdobycie wpływów, zdobycie tego szacunku, tego, żeby ludzie szli za tobą i wtedy mając te wpływy ma się de facto więcej władzy niż ludzie, którzy mają jakieś formalne stanowiska. I tak się akurat złożyło, że kiedy Kazagan został zamordowany w bitwie, czy został zabity w bitwie przez Tugluga Timura, to jest inny Timur, nie mylmy go. Tugluk Timur pochodził z Kaszgaru, a więc z tej wschodniej części Hanatu Czagatajskiego, tego Mogulistanu, tego co później będzie oficjalnie już Mogulistanem. I on to, będąc następcą, będąc zdaje się wnukiem Chingizhana, rościł sobie prawo do tego, żeby dzierżyć tytuł hana całego Imperium Czagatajskiego. No i Timur, mający posłuch i wpływy i szacunek, został wysłany właśnie na rozmowy z Tuglugiem Timurem, żeby ustalić warunki, na jakich nastąpi jakiś pokój albo jakieś tam podzielenie się władzą tak dalej. No i Timur zwąchał temat, że Tugluk jest człowiekiem silnym, że ma dużo armii i nie ma sensu z nim walczyć, lepiej się do niego przyłączyć. I tak też się stało. W zamian za to, że się do niego przyłączył, mając już pewne wpływy i mając już ludzi pod sobą, został mianowany, nazwijmy to, gubernatorem Transoksjany, a więc tego terytorium, z grubsza rzecz biorąc, które dzisiaj nazywamy Uzbekistanem, rzeka Oksus, czyli Amudaria, w wszystko, co na północ od niej, to jest właśnie Transoksjana. I tak oto Timur zostaje, no powiedzmy, jak już mówiłem, gubernatorem tego terytorium z namaszczenia Hana Tugluga. Sytuacja jest taka, że w tym momencie Timur ma 25 lat mniej więcej, a więc dosyć szybko dochrapał się wysokiego stanowiska z uwagi na swoje zdolności, najpierw bandyterskie, potem w bitwie, ale także z uwagi na tę charyzmę i umiejętności polityczne. I tak oto rozpoczyna on swój marsz, jak jeszcze dalej i dalej, ponieważ oczywistym było, że dla człowieka takiego jak Timur zadowolenie się pozycją jakiegoś tam gubernatora jest oczywiście niemożliwe. Oczywistym było dla Timura, nie dla ludzi wokół niego, no bo on pięknie ich rozgrywał, że Timur będzie chciał wejść jeszcze wyżej. Timur bardzo szybko zwąchał się z Amirem Husajnem, który to był jak najbardziej potomkiem Chingis Khana i zarządzał on, z grubsza rzecz biorąc, okolicami Heratu, a więc północnym Afganistanem. I on to stał się jego, no można powiedzieć, szwagrem, ponieważ Timur poślubił jego siostrę. Oczywiście to była kolejna jego żona, trzecia albo czwarta, ale tutaj formalne więzy są o tyle ważne, że dzięki temu, że miał żonę, która pochodziła z rodu Chingis Khana, to dawało mu to troszeczkę większą legitymację do tego, żeby mówić, że hello, ja też jestem w pewnym sensie potomkiem wielkiego Chingis Khana, a więc ja także w pewnym sensie mogę aspirować do wyższych stanowisk politycznych, do tej pory zarezerwowanych dla Chingisydów. I tak się dobrze złożyło i dobrego konia Timur obstawił, ponieważ Husajn miał ten problem, że bardzo duże podatki nakładał na swoich poddanych. Znaczy jego poddani mieli pieniądze, bo Herat leżał jak najbardziej na jedwabnym szlaku. Herat był bardzo bogatym miastem i było z czego brać. W związku z powyższym nakładał on wysokie podatki na swoich poddanych. Poddani zachwyceni tym nie byli. Timur, który zdobył wpływy w okolicy, że tak powiem, w tej prowincji Balch, można powiedzieć, a więc w tym północnym Afganistanie, stwierdził, że skoro Husajna nie lubią, to może on, jako jego szwagier, przejmie po nim władzę. Ale nie czekał do momentu, kiedy Husajn umrze. Przejął tę władzę siłą. Stanął przeciwko człowiekowi, który go, można powiedzieć, wspierał, przeciwko człowiekowi, który liczył, że z jego pomocą to on zostanie hanem czagatajskim. I tak oto Timur sam, używając stronników, których przekonał, że on będzie lepszym władcą, przejął władzę w Balchu i sam został, no można powiedzieć, emirem Balchu, mówiąc wprost, że słuchajcie, ja jestem po pierwsze zdolnym żołnierzem, po drugie zdolnym politykiem, a po trzecie jestem spowinowacony, a to już było dużo, z rodem Chingis Khana, więc ja będę was mi teraz rządził. I ludzie na to poszli, bo stwierdzili, że lepiej, żeby rządził nimi jakiś gościu, który nie pochodzi z rodu panującego, niż gość, który z rodu panującego pochodzi, a który to zbyt mocno ich opodatkowuje, wydaje to na jakieś tam wielkie świątynie i wielkie pałace, zamiast inwestować to, nie wiem, w wojsko albo obciążać ich mniejszymi podatkami po to, żeby im się lżej żyło. Oczywiście Husajn musiał zginąć, a wydarzyło się to mniej więcej w ten sposób, że Timur zebrał armię, zebrał swoich stronników, zebrał potężną armię, bo było bardzo wielu przecież niezadowolonych, którzy chcieli obalić Husajna i postanowił, używając tej armii, po prostu pokonać Husajna. I tak też się dokładnie stało. Znaczy, Husajn wyhodował sobie, można powiedzieć, węża na własnej piersi. No i oczywiście Husajn prosił ostatecznie Timura, żeby ten go nie zabijał, no ale cóż, no... Król może być tylko jeden, można powiedzieć. W związku z powyższym Husajn został zabity, a Timur wziął sobie jego żony, czym oczywiście zalegitymizował swoją władzę, pokazując, że proszę bardzo, ja jestem spowinowacony z Chingis Khanem, czy z potomkami Chingis Khana i tak dalej, więc jak najbardziej ja jestem legitymnym władcą. I w związku z powyższym Timur postanowił w 1370 roku ogłosić się władcą Hanatu Czagatajskiego, ale sam nie ogłaszał się hanem, pozostał skromnie emirem, a więc generałem. Niemniej jednak historia pokazała, że nie miało to większego znaczenia, ponieważ Timur nie jest znany jako kolejny han Hanatu Czagatajskiego, ale jako władca Imperium Timuryckiego, nazwanego oczywiście od jego imienia. W jaki sposób teraz Timur postanowił zbudować swoje imperium? Cały bajer polega na tym, że on postanowił robić to troszeczkę inaczej niż do tej pory robili to Mongołowie. Uznał, że nie ma sensu robić wielkich inwazji dla samej inwazji, dla zdobywania łupów jako takich. On patrzył troszeczkę dalej. On stwierdził, że skoro jest w tak kluczowym miejscu, skoro jest nad rzeką Oxus Amudarią, przez którą wiedzie przecież jedwabny szlak, to kluczowym dla imperium, które ma trwać, ma być silne i bogate, jest kontrola nad tym najważniejszym szlakiem handlowym ówczesnych czasów. Postanowił więc on rozszerzyć swoje panowanie na tak dużej części jedwabnego szlaku, jak to będzie tylko możliwe. A poza tym, podbijając sąsiednie kraje, nie skupiał się na tym, żeby zdobywać najważniejsze twierdze albo żeby zajmować jak najwięcej obszaru. Skupiał się na kontrolowaniu strategicznych obszarów, na kontrolowaniu obszarów, które przynosiły najwięcej żywności po prostu, ponieważ mówimy tutaj o centralnej Azji, jak już wspominałem, gdzie rolnictwo jest dosyć trudne. W związku z powyższym, atakując sąsiednie kraje, oblegał on okolice, gdzie były żyzne pola, które można było dobrze wykorzystać dla swojej armii, ale także skupiał się, jak już mówiłem, przede wszystkim wzdłuż linii jedwabnego szlaku. To spowodowało, że unikał on kosztownych bitew, wielkich oblężeń, wykrwawiania swojej armii, a skupiał się na zbieraniu nisko wiszących owoców, jak to się ładnie mówi po polsku. W poprzednich odcinkach mówiłem wam o tym, że Ilhanat bardzo szybko się posypał. Znaczy, mongolska władza nad Persją dosyć szybko zaczęła się rozłazić. Pojawiały się podziały wewnętrzne, kłótnie, tradycjonaliści mongolscy przeciwko tymi, którzy uważali, że trzeba się jakoś wmieszać w tę perską większość i tak dalej. Ostatecznie powodowało to, że Ilhanat był słaby i podzielony, a w czasach Timura, a więc pod koniec XIV wieku, Ilhanat był już bardzo, bardzo słaby. W związku z powyższym Timur stwierdził, że to on powinien rządzić Persją. I postanowił ją w związku z powyższym najechać. Okazało się, że jego taktyka, tutaj bardzo mocno mongolska, to znaczy proponować kolejnym miastom, że mogą się poddać i wtedy wszystko będzie dobrze, albo mogą stawiać opór i zostaną zniszczone, jak zwykle w przypadku Mongołów była oczywiście skuteczna. Ale Timur poszedł krok dalej, bo miasta, które się poddały, takie na przykład jak Teheran, zostały uratowane. Znaczy, Teheranowi nic się nie stało, ale już na przykład Isfahan się nie poddał. A ponieważ Isfahan leżał w strategicznym miejscu, które Timur musiał jednakowoż podbić, nie mógł ominąć, to oblegał je tak długo, dopóki miasto nie zostało zdobyte. A kiedy zostało zdobyte, polecił wymordować wszystkim w tych mieście, a czaszki ich ułożyć w wielki, wielometrowy stos, tak żeby wieść niosła się daleko i daleko, żeby wszyscy wiedzieli, że jak Timur przyjeżdża i Timur chce oblegać, to trzeba się grzecznie poddać, a nie stawiać opór, bo owocem tego oporu będzie kolejny stos czaszek. Strategię tę, okrutną oczywiście strategię, stosował on wszędzie tam, gdzie poszedł. I strategia ta okazała się w zdobywaniu terytoriów całkiem skuteczna. Jeżeli chodzi o miłość poddanych, to trochę gorzej, ale tym Timur się na razie nie martwił. Wszystkie dobra zrabowane, zdobyte w Persji, Timur przetransferował do Samarkandy. Samarkandy, którą uczynił swoją stolicą i postanowił także, że będzie nie tylko stolica jego państwa, ale także najpiękniejsze, najwspanialsze miasto na świecie, ale także centrum kultury, sztuki, myśli i filozofii islamskiej, gdyż Timur uznał, że najlepszym argumentem za swoim podbojem będzie to, że będzie on się od tej pory tytułować mieczem islamu. Oczywiście, jak już mówiłem w poprzednim odcinku, Mongołowie w centralnej Azji przyjęli islam dosyć szybko i Timur był jednym z tych, którzy już byli muzułmanami i wykorzystał on hasło bycia mieczem islamu, czyli obrońcą wiary, tym, który jest zbrojnym ramieniem wiary, tym, który ma wiarę rozszerzać na cały świat po to, żeby przydawać swoim kampaniom wymiar religijny. No i dosyć powiedzieć, że większość krajów, z którymi Timur toczył wojnę, to były inne kraje muzułmańskie, więc dlaczego on przybrał ten tytuł, po to, żeby walczyć z krajami muzułmańskimi? A no jak to powiedział Seneka, którego Timur prawdopodobnie już nie znał, dla ludu religia jest prawdą, dla mędrców fałszem, a dla władców jest po prostu użyteczna. I mając takie narzędzie w dłoni, Timur mógł podbijać sąsiednie kraje, mówiąc, że robi to oczywiście dla boskiej chwały, albo mówiąc bardziej po europejsku, ad majorem dei gloriam. W międzyczasie Timur miał już na tyle władzy, że mógł on ingerować w sytuację w innych państwach mongolskich i tak oto pomógł on Tochtamyszowi zostania hanem Złotej Ordy, a więc państwa, o którym powiem wam w kolejnych odcinkach. W każdym razie pomógł on Tochtamyszowi m.in. w tym, żeby najechać Ruś, najechać ruskie państwa, które oczywiście były regularnie najeżdżone przez Mongołów i to był po prostu kolejny najazd, kolejna grabież, która spowodowała poddanie ich pod kontrolę mongolską jeszcze bardziej, można powiedzieć. W każdym razie w trakcie tejże właśnie kampanii Tochtamysz spalił Moskwę w 1382 roku, co spowodowało, że Tochtamysz był prawda wielkim i potężnym władcą w związku z powyższym. Tak wielkim i tak potężnym, że postanowił on stanąć przeciwko człowiekowi, który pomógł mu zdobyć władzę, przeciwko swojemu patronowi, można powiedzieć, co przesadnie nie mogło dziwić Timura, ponieważ Timur sam przeciwko swoim patronom lubił się zwracać. W każdym razie Tochtamysz wjechał do północnej Persji, do Azerbejdżanu dokładnie, i stwierdził, że sobie go złupi. Timur oczywiście nie mógł na to patrzeć bezczynnie, w związku z powyższym rozpoczął wojnę z Tochtamyszem, która przeszła do historii jako wojna Tochtamysza z Timurem, nawiasem mówiąc. W każdym razie, wojna ta toczyła się w dużej mierze na Kaukazie, ale także w dzisiejszej południowej Rosji. No i oczywiście, jak się możecie domyślić, to Timur wygrał tę wojnę, to Timur pokonał Tochtamysza i jedną z najważniejszych bitew, którą panowie stoczyli, była bitwa nad rzeką Terek, która miała miejsce 15 kwietnia 1395 roku. Rzeka Terek przecina Czeczenię na pół. Także to w tym miejscu miała miejsce ta bitwa. Spowodowało to, że Timur stał się niekwestionowanym władcą w tej części świata. Przede wszystkim okolic Kaukazu, ale także właśnie Persji. Złota Orda musiała wycofać się troszeczkę bardziej na północ. Do tego momentu Timur spędził jako władca już ponad 20 lat i przez tych ponad 20 lat w dalszym ciągu stosował się do zasad, do których stosował się w trakcie, kiedy był jeszcze bandytą kilkadziesiąt lat wcześniej. To znaczy, Timur przede wszystkim liczył na to, że jego armia będzie miała wysokie morale i będzie chciała podążać swoim przywódcą. Jak to robił? No, robił to w ten sposób, że spędzał dużo czasu ze swoimi żołnierzami, którzy widzieli, że ich władca jest między nimi, że ich szanuje, że jada z nimi posiłki, że z nimi rozmawia, więc byli mu bardzo wierni. Poza tym przykładał bardzo dużą uwagę do dobrego wyszkolenia swojego wojska, po to, żeby to byli żołnierze nie tylko zmotywowani, ale także sprawni w bitwie. Było to bardzo ważne, ponieważ Mongołów nigdy nie było przesadnie dużo siłą rzeczy i zawsze oni kontrolowali znacznie większe społeczności niż własna. Więc jakiekolwiek straty przez Mongołów były oczywiście bolesne. Oczywiście rekrutował on nie tylko Mongołów do swojej armii, to jest ważne, bo kiedy siadał z etnicznymi Persami do posiłku i rozmawiał z nimi jak równy z równym, to oni widzieli, że ich zdobywca, nowy władca uważa ich za ludzi, to ludzi powiedzmy nawet w pewnym sensie równych sobie, bo można z nimi zasiąść do posiłku. W związku z powyższym, tym bardziej oni chętnie służyli Timurowi, aczkolwiek oczywiście korem jego armii, rdzeniem jego siły, byli jak najbardziej konni łucznicy mongolscy, aczkolwiek perska piechota czy perska konnica także miała swoje zastosowania. Zresztą nie tylko ona, bo wkrótce Timur nauczy się wykorzystywać słonie bojowe. A było to tak. W 1398 roku, kiedy Imperium Timuryckie rozciągało się na terytorium Centralnej Azji, Afganistanu, Iranu, sięgało po Kaukaz, po Anatolię, Timur stwierdził, że czas sięgnąć po Indie. Indie, które były już najeżdżane przez Mongołów parokrotnie. Indie, które były wielkie, bogate i rządzone były przez muzułmańską dynastię, która to niekoniecznie cieszyła się jakąś wielką miłością wśród swoich poddanych. Timur postanowił to wykorzystać i najechał te Indie. Wiedział jednak, że z słoniami bojowymi może być trudno wygrać, ponieważ w Indiach słonie bojowe stosowane były już od bardzo dawna i problem ze słoniami polegał na tym, że nie dość, żeby one były wielkie, silne i tak dalej, to jeszcze ubierane były w kolczugi. Wyobraźcie sobie, ile metrów kwadratowych kolczugi potrzeba, żeby przykryć słonia bojowego. Poza tym na grzbiecie miały one wieże, tam siedzieli łucznicy i praktycznie rzecz biorąc bezkarnie razili wrogie wojska, a słonie tratowały wszystko, co stanęło im na drodze. W związku z powyższym, stanięcie do bitwy przeciwko słoniom bojowym było bardzo, ale to bardzo ryzykowne. Timur jednak znalazł na to sposób, ponieważ na słonie wysłał wielbłądy. Wielbłądy bez jeźdźców. Wielbłądy, które na plecach dźwigały specjalną konstrukcję, na której szczycie znajdowała się słoma. I ta słoma płonęła. I te wielbłądy wiedziały, że na nich jest ogień, więc w panice biegły przed siebie. Biegły wprost na te słonie. A słonie, widząc ogień, także się bały. I w ten sposób mieszał on szyki sułtana Delhi Nasira ud-Dina Muhammada Shaha. Efekt był taki, że słonie uciekały przed tymi wielbłądami, tratowały własnych żołnierzy, których to łatwo było potem pokonać. W związku z powyższym armia Timura bardzo szybko doszła do Delhi. Miało to miejsce 17 grudnia 1398 roku i miasto to zdobyła. Oczywiście ludzie, którzy mieszkali w Delhi, wszyscy zginęli. Powstał kolejny stos czaszek, kolejne miasto całkowicie spustoszone, zdobyte, złupione. Timur jednak wiedział, że znacznie łatwiej jest łupić niż kontrolować. W związku z powyższym, po złupieniu Delhi, po zadaniu tak miażdżącego ciosu jednemu z najpotężniejszych swoich sąsiadów, wycofał się on z łupami do Samarkandy. W ten sposób całkowicie zdestabilizował sytuację w Indiach, spowodował, że kraj ten bardzo długo musiał się zbierać do kupy, a samo Delhi odbudowywane było przez dziesiątki lat po tym, jak zostało zniszczone, zrujnowane, spalone przez wojska Timura. Tymczasem Timur zabrał z Indii coś jeszcze. Zabrał on ze sobą słonie i słonie te postanowił wykorzystać przeciwko Turkom osmańskim, którzy mościli się już w całej Anatolii i zabierali się kroczek po kroczku za to, żeby zniszczyć w końcu Imperium Bizantyjskie, które imperium było już tylko z nazwy i było cieniem samego siebie. Timur na pieńku z Osmanami od dawna, w związku z powyższym, wystartował na nich z kolejną kampanią. I tak oto w 1402 roku miała miejsce potężna bitwa pod Ankarą z wojskami sułtana Bajezyda I. Bitwa ta skończyła się oczywiście klęską Turków osmańskich, odebraniem części terytorium, ba Timur kontrolował pół Anatolii po tej bitwie. I spowodowało to także, że państwo osmańskie o mało się nie zawaliło, bo wszyscy synowie Bajezyda byli obecni na tej bitwie i wszyscy oni uciekli, ratując się oczywiście przed pewną śmiercią. Spowodowało to między innymi to, że bardzo wielu możnych, w tym niektórzy nawet z rodziny sułtańskiej, zostali aresztowani i zawiezieni do Samarkandy, a pozostali toczyli bratobójczą walkę o przejęcie władzy po Bajezydzie. Bajezydzie, który także był pojmany. Wszystko to oczywiście spowodowało wojnę domową w państwie osmańskim, co też spowodowało zatrzymanie jego rozwoju terytorialnego, ale także gospodarczego i wszelakiego na kilkadziesiąt lat, co także spowodowało, że państwo bizantyjskie, że Bizancjum, Konstantynopol jako taki, trwał troszkę dłużej niż by się wydawało, że trwać może. I w ten sposób właśnie po raz kolejny Timur zmienił biegi historii, ponieważ gdyby pozwolił on Turkom zdobyć Konstantynopol wcześniej, gdyby to na przykład Bajezyd, a nie 50 lat później Mehmed II zdobył Konstantynopol, to państwo tureckie mogłoby się wlać do Europy wcześniej, mogłoby mieszać w europejskiej polityce znacznie wcześniej. A tak się nie stało w związku z powyższym. Takie kraje jak Węgry czy Korona Polska miały czas, żeby się trochę bardziej, lepiej przygotować na atak turecki z południa. A tym bardziej mógł się do tego przygotować dlatego, że po spaleniu Moskwy i osłabieniu całkowicie ruskich państw, Litwa rozpoczęła zbieranie ziem ruskich, które zakończyło się tym, że państwo litewskie rozlało się od Bałtyku po Morze Czarne, a potem w sojuszu z koroną Królestwa Polskiego stworzyła no, bardzo potężny tandem, który rozdawał karty w Europie Środkowej przez no, co najmniej 200 lat. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie najazd mongolski, najazd Timura, znaczy nie tylko on, ale ten był taki decydujący, wspólny z Tochtamyszem, który spowodował, że w Rusi nie było absolutnie żadnej centralnej władzy przez bardzo długo i musiało minąć jeszcze 200 lat, żeby Moskwa wzmocniła się na tyle, kosztem pozostałych oczywiście księstw ruskich, żeby być w stanie zacząć jednoczyć ruskie ziemie, których oczywiście wszystkich zjednoczyć nie mogła, ponieważ połowa z nich znajdowała się już w państwie polsko-litewskim. I tak oto dochodzimy do ostatniej kampanii Timura. Bo Timur stwierdził, że skoro na południu ma spokój, bo w Indiach jest absolutny chaos, na zachodzie ma spokój, bo Ruś jest rozbita, Turcy są sklepani, więc tutaj nikt nie zaatakuje z tamtej strony. Od północy z Wielkiej Tajgi raczej wielkie zagrożenie mu nie grozi. W związku z powyższym zwrócił się on na wschód. A na wschodzie było państwo chińskie, rządzone przez dynastię Ming, która to dopiero co obaliła władzę Mongołów. W związku z powyższym państwo to twierdziło, że to ono jest teraz legalnym spadkobiercą Mongołów, no bo dynastii Yuan, więc rościło sobie prawa do wpływu na sytuację w innych państwach mongolskich. Oczywiście Timur nie mógł na coś takiego pozwolić. Timur, który był wtedy najpotężniejszym mongolskim władcą, przywódcą najpotężniejszego mongolskiego państwa, stwierdził, że on najedzie Chiny i da Chińczykom potężną nauczkę. Problem tylko polega na tym, że chyba za bardzo uwierzył we własne możliwości, za bardzo uwierzył we własną siłę i w to, że jest niezwyciężony, ponieważ zamiast ruszyć na Chińczyków wiosną, wtedy kiedy zaczyna się kampania wojenna, sezon wojenny można powiedzieć, kiedy jest już w miarę ciepło, można spokojnie przemieszczać swoje wojska i mieć nadzieję, że zdążysz z podbojem do żniw, to on stwierdził, że wyruszy z kampanią w grudniu. W grudniu, który w Azji Centralnej jest dosyć okrutny, ponieważ w Azji Centralnej latem jest bardzo gorąco, a zimą jest bardzo zimno. Wybitnie kontynentalny klimat powoduje, że pogoda w Azji Centralnej zawsze jest ekstremalna. W związku z powyższym, idąc na kampanię w grudniu, maszerował on swoje wojska w śniegu tak naprawdę, w zawieruchach przy minus 20, minus 30 stopniach. I wtedy to 68-letni Timur najprawdopodobniej zachorował na grypę, na zapalenie płuc, może na COVID. W każdym razie zachorował na coś i nie był w stanie siedzieć na koniu i jechać. Kampania oczywiście musiała zostać wstrzymana do momentu, kiedy władca nie wyzdrowieje, kiedy będzie mógł znów dowodzić. To się jednak nie stało. I 17 lutego 1405 roku Timur umiera w dzisiejszym Kazachstanie. I tak oto umiera, nie realizując swojego ostatniego celu, aczkolwiek zrealizował on cel najważniejszy, mianowicie od bycia nikim doszedł do bycia władcą jednego z najpotężniejszych imperiów w historii świata, ponieważ kontrolował on terytorium obejmujące z grubsza ponad 4 miliony kilometrów kwadratowych, a więc z grubsza obszar dzisiejszych Indii, ale co straszniejsze, wskutek najazdów, wojen, ale przede wszystkim okrutnej taktyki Timura wobec ludności cywilnej, czyli wyrzynania całych miast, zginęło 17 milionów ludzi. I teraz, żeby dać wam jakiś kontekst, 17 milionów ludzi w XIV wieku to było około 5% mieszkańców całego świata. To tak, jakby w dzisiejszym świecie była jakaś wojna, wskutek której zginęłoby 400 milionów ludzi. A jeżeli przyjmiemy, że w trakcie II wojny światowej skutek ludobójstwa, zagłady, głodu, chorób, wojny, śmierci w bitwie zginęło około 60 milionów ludzi, a w owym czasie na świecie żyło 2,3 miliarda, to daje nam 2,5% ludzkości, która zginęła w trakcie 6 lat II wojny światowej. No więc Timur w trakcie swojego trwającego 35 lat panowania zabił proporcjonalnie 2 razy więcej ludzi niż zginęło jako proporcja świata w II wojnie światowej. Tak okrutnym władcą był ten człowiek, tak wiele śmierci i cierpienia spowodował. Państwo, które stworzył, bardzo szybko zaczęło się chwiać po jego śmierci, ponieważ nie było jasnego następcy dla jego tronu. Tak się składa, że nawet stolica została przeniesiona z Samarkandy do Heratu w Afganistanie dzisiejszym i kolejni jego następcy panowali już z Heratu, aczkolwiek Samarkanda jeszcze długo pozostała jednym z najważniejszych miast, nie tylko świata islamskiego, ale w ogóle najważniejszych miast na świecie. Samo Imperium Timuryckie ostatecznie upadnie 100 lat później, po jego śmierci, ale jego następcy rządzić będą nie tylko tam, ale także na przykład w Indiach. A o tym, jak Mongołowie rządzili w Indiach i o tym, jak ich władzy kres położyli Anglicy, opowiem Wam w kolejnym odcinku. Także dziękuję pięknie za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.